Dariusz Gizak, Galerianki. Rodzina została dotknięta tą tragedią w grudniu 2014 roku. Twierdziła od początku, że Paweł U. musiał zderzyć się z jakimiś osobistymi kłopotami, których nie był w stanie udźwignąć. Od pewnego czasu unikał spotkań z bratem i rodzicami, nie dzwonił do nich ani nie interesował się tym, co robią. Zwalali to na karb znajomości z dziewczyną, która na jakiś czas wyjechała do pracy w Anglii. Po jej powrocie Paweł planował ślub. Rodzice jednak do tej pory nie poznali dziewczyny syna. Ponieważ mieszkał samotnie, nikt nie wiedział, co mogło się stać. Po uzyskaniu dostępu do konta bankowego rodzina zmarłego stwierdziła, że w ostatnich miesiącach kilkakrotnie podejmował z niego kilkutysięczne kwoty, a nie stwierdzono, aby dokonywał jakichś większych zakupów. Bliscy zmarłego uznali, że musiał być szantażowany i w marcu 2015 roku złożyli w tej sprawie zawiadomienie w Komendzie Miejskiej Policji w G. Zawiadomienie przyjęto, ale policjanci podeszli do niego sceptycznie, obiecując jedynie wykonanie czynności sprawdzających, bez wszczynania jakiegokolwiek postępowania. Przekonanie rodziny o szantażu i większe wypłaty z banku nie są dowodami na szantażowanie. Jednak w tej sprawie zadziałał przypadek. Policjant, który przyjmował to zawiadomienie, natychmiast skojarzył, że nazwisko Pawła U. przewijało się w innej sprawie. W pobliżu największej w G galerii handlowej w styczniu 2015 roku zatrzymano 16-letnią Karolinę C. i w kontaktach jej telefonu komórkowego znaleziono numer telefonu, który później zidentyfikowano jako należący do Pawła U. Karolina C. została zatrzymana na prośbę jej matki, która twierdziła, że kompletnie sobie z córką nie radzi. Od kilku miesięcy dziewczyna znikała na całe dnie i czasami także noce. Matka podejrzewała, gdzie przebywa jej córka i razem z policjantami pojechała w to miejsce. Córki tam nie znaleziono, ale podano komunikat do innych patroli i jeden z nich wieczorem zatrzymał Karolinę C. w pobliżu galerii handlowej. Chociaż proste stwierdzenie zatrzymał zupełnie nie oddaje tego, co się tam działo. Karolinę C. zauważono, kiedy wysiadała z samochodu jakiegoś mężczyzny, który błyskawicznie odjechał sprzed galerii. Dziewczyna była pod wpływem alkoholu i dwaj policjanci mieli spory problem z wsadzeniem jej do radiowozu. Zarówno ona, jak i czekające na nią przed galerią dwie dziewczyny najpierw obrzuciły policjantów wyzwiskami, a potem zaczęły krzyczeć, że mundurowi porywają dziewczynę. Wokół zaczął zbierać się tłum gapiów, w związku z czym policjanci szybko wpakowali Karolinę C. do radiowozu i odjechali. W komendzie mieli kłopoty z dziewczyną. Była pijana, a policjanci podejrzewali, że jest także pod wpływem narkotyków. Na dokładkę zniknęła jej matka. Pojawiła się w komendzie dopiero po 2 godzinach, a ciągnący się za nią zapach alkoholu zdradzał, w jaki sposób spędziła wieczór. Była w takim stanie, że policjanci nie mieli pewności, czy mogą wydać jej dziecko i na wszelki wypadek kazali wrócić, jak wytrzeźwieje. Zanim matka pojawiła się w komendzie, prowadzono rozmowy z Karoliną C. Rozmawiano także z jej 2 koleżankami, które podczas jej zatrzymania ubliżały policjantom. Były to 16-letnia Jolanta Esz i 17-letnia Sara M. Obie odnalazł w galerii nieumundurowany policyjny patrol tuż przed godziną 22 i pomimo oporu, wrzasków i szamotaniny dowiózł do komendy. Dziewczyny także były pod wpływem alkoholu i sprawiały wrażenie, jakby były przeświadczone o swojej bezkarności. Nawet w komendzie stawiały opór, wyrywały się i usiłowały uciec z budynku. Uspokoiły się dopiero wtedy, gdy każdą z nich umieszczono w odrębnym pokoju. Kiedy jedni policjanci rozpoczęli poszukiwania rodziców dziewcząt, inni próbowali z nimi rozmawiać, podobnie jak wcześniej z Karoliną C. Policjanci oczywiście nigdy nie przyznaliby się, że ich głównym argumentem w rozmowach z dziewczynami było straszenie umieszczeniem ich w poprawczaku, a w najlepszym wypadku tylko w ośrodku wychowawczym. Jednak opowiadanie o rozmowach profilaktycznych i środkach perswazji w przypadku tych dziewcząt to bajki. W ich plecakach nikt nie znalazłby misia, lalki czy pamiętnika, a trafiłby z całą pewnością na szminkę, papierosy albo narkotyki. Przy Karolinie C. znaleziono też gaz obezwładniający i prezerwatywy, a u Jolanty Esz składany nóż. Sara M. nie była uzbrojona, ale także miała paczkę prezerwatyw i papierosy. Te fanty zaskoczyły policjantów, bo dziewczęta były drobnej postury i wyglądały na mniej lat niż w rzeczywistości miały. To właśnie znalezienie prezerwatyw nasunęło policjantom myśl, że mają do czynienia z małoletnimi prostytutkami działającymi w rejonie galerii i w tym kierunku zaczęli prowadzić rozmowy z nimi. Dziewczyny z uwagi na swoją niedyspozycję nie mogły do końca kontrolować swoich wypowiedzi. Pierwsza wymiękła Karolina C. Po pewnym czasie także pozostałe dwie dziewczyny opowiedziały mniej więcej to samo, stawiając oczywiście warunek, że policjanci nie umieszczą ich w ośrodku zamkniętym, tylko pozwolą wyjść z komendy wolno. W ostateczności wydadzą rodzicom. Karolina C. twierdziła, że do galerii, za namową dwóch koleżanek, zaczęła przyjeżdżać około roku wcześniej. Nie były to Jolanta i Sara, bo z nimi poznała się dopiero w galerii. Szybko nauczyły ją, jak zaczepiać facetów, proponując seks i jak brać za to pieniądze. Najtrudniejsze było rozpoznanie, których mężczyzn zaczepiać, a których nie. W krótkim czasie opanowała jednak tę sztukę do perfekcji. Ze złowionym barankiem zjeżdżała na dół do jego samochodu i tam uprawiała z nim seks, najczęściej oralny. W pobliżu auta była zawsze któraś jej koleżanka. Tłumaczyła mężczyznom, że to dla jej bezpieczeństwa, ale także po to, aby miał kto przypilnować, czy nie idzie ochrona czy policja. Z reguły mężczyźni nie mieli nic przeciwko temu, a co niektórych obecność innej dziewczyny jeszcze bardziej podniecała. Bardzo rzadko, ale zdarzali się jednak tacy, którzy nie godzili się na obecność koleżanki. Za usługi brała od 50 do 300 zł. Za te pieniądze kupowała sobie ubrania, kosmetyki albo bawiła się wieczorem w klubie. Oczywiście wydawała je także na alkohol i narkotyki, ale do tego nie chciała się przyznać. Podobnie jak do tego, że działalność tych dziewcząt nie kończyła się tylko na akcjach w samochodzie. Ta z nich, która pilnowała bezpieczeństwa, spełniała też inne zadanie. Miała dyskretnie sfotografować tablice rejestracyjne samochodu, którym przyjechał mężczyzna korzystający z usług nieletniej prostytutki. Gdyby zrobienie zdjęcia było niemożliwe, miała zanotować numery rejestracyjne. Te zdjęcia lub zapiski przekazywały później Dagmarze O., 25-letniej kobiecie, która opiekowała się dziewczętami, uczyła je zachowań i praktycznie decydowała, która może w galerii pracować, a która nie. Wszystkie dziewczęta opisywały ją jako wysoką brunetkę, niezbyt urodziwą, ale szczupłą, z wytatuowanymi ptakami rajskimi na przedramionach. Wszystkie zgodnie twierdziły, że relacje z nią były jak ze starszą koleżanką i do niczego ich nie zmuszała. Nawet pieniędzmi dzieliły się z nią dobrowolnie, bo przecież to ona nauczyła ich większości rzeczy. To ona dbała o ich bezpieczeństwo. Dagmara O. miała w listopadzie 2014 roku zniknąć z galerii i od tamtej pory dziewczyny rządziły się same. W to ostatnie policjanci nie za bardzo wierzyli, ale ku ich zdziwieniu wszystkie trzy trzeźwiejące powoli dziewczyny mówiły w osobnych pokojach to samo. Dowiedzieli się też, że Dagmara O. podawała później numery rejestracyjne samochodów jednemu z ochroniarzy pracujących w galerii. Był to były policjant, który ustalał swoimi kanałami, kto jest właścicielem takiego samochodu. Za te ustalenia dostawał od niej pieniądze, ale rozliczała się z nim dopiero wtedy, gdy ustalenia się potwierdziły. Po uzyskaniu adresu Dagmara O. najpierw sama go sprawdzała, a potem wysyłała tam którąś z dziewcząt, aby zażądała od baranka dodatkowych pieniędzy. Zawsze była to ta, która obsługiwała go w samochodzie. Z reguły tłumaczyły takiemu mężczyźnie, że są w kłopotach i muszą wyjechać za granicę, a jeśli on nie pomoże, to policja dowie się, że uprawiał seks z 14-latką i jest na to świadek, czyli jej koleżanka. Taka śpiewka z reguły działała jak uderzenie pioruna i mężczyźni płacili. Były to kwoty od 3 do 5 tysięcy złotych. Nie zawsze udawało się takiego klienta odnaleźć, bo albo samochód był zarejestrowany na kogoś innego, albo było to auto służbowe i trudno było ustalić, kto nim jeździł. Jednak średnio w miesiącu udawało się odnaleźć 3 lub 4 amatorów dziewczęcych wdzięków. Wysłana dziewczyna spotykała się z kompletnie zaskoczonym mężczyzną przed jego domem, ale pieniądze, których żądała, odbierała od niego w galerii. Wtedy Dagmara O. dzieliła pieniądze między dziewczyny i płaciła ochroniarzowi za ustalenia. Karolina C., opowiadając o tym policjantom, czuła się coraz pewniej i nawet chełpiła się tym, co robiły. Zwłaszcza gdy opowiadała, jak taki klient ze strachem i trzęsącymi się rękami przekazywał jej pieniądze. Z satysfakcją mówiła, że często był to porządny tatuś, który miał córki w jej wieku lub starsze od niej i bardzo bał się, że wszystko się wyda. Płacił więc bez oporu, czasem dając nawet 5 tysięcy złotych. Byli tacy, którzy zapłacili kilkakrotnie, ale zdarzali się i tacy, którzy na szantaż reagowali śmiechem i kazali im spie. We wrześniu 2014 roku dziewczęta przez tydzień nie pracowały w galerii, bo Dagmara O. nakazała im, żeby nie przychodziły. Okazało się, że natrafiła na mężczyznę, który wynajął lub poprosił o przysługę jakichś bandytów, którzy szukali ich w galerii. Po tygodniu sprawa ucichła i dziewczyny znów zaczęły robić swoje, ale już ostrożniej. Opowieści Karoliny C. policjanci dyskretnie nagrali kamerą wideo. Rozmowy z Jolantą Esz i Sarą M. nie udało się nagrać, bo akurat z wieczorem nie było dostępu do ukrytych kamer. Skopiowano jednak kontakty z ich telefonów oraz wszystkie fotografie z pamięci tych urządzeń. Nie było tego wiele, ale najwyraźniej dziewczęta nie miały zwyczaju kasować starych plików, bo policjanci sporo się z nich dowiedzieli. Wszystkie dziewczyny wielokrotnie powtarzały, że do uprawiania seksu nikt ich nie zmuszał. Traktowały pracę jako sposób na zdobycie pieniędzy, których nie dawali im rodzice. Podczas rozmów stale żądały zapewnienia, że ich sprawa nie zostanie oddana do sądu i nadal będą mogły mieszkać z rodzicami. Policjanci przytakiwali, że tak będzie, a one obiecywały, że już nie wrócą do galerii. W to raczej nikt nie wierzył. Po tych nieoficjalnych rozmowach policjanci musieli przeprowadzić normalne czynności, obowiązkowo z udziałem rodziców lub psychologa, bo tak stanowi prawo dotyczące nieletnich. Był środek nocy, ale odnaleziono i powiadomiono rodziców, Sary M. i Jolanty Esz, a także przywieziono matkę Karoliny C., nadającą się już do pełnienia obowiązków rodzicielskich. Niezbędne w takiej sytuacji spotkanie z rodzicami zmieniło kompletnie zachowanie dziewcząt. Nie chciały już w ogóle odpowiadać na pytania policjantów. Rozeźlonym rodzicom, którzy zamiast spać musieli jechać do komendy, opowiedziały bajkę, że wypiły trochę piwa i paliły papierosy i dlatego zatrzymała je policja, więc z tego powodu nie mogły wrócić na noc do domu. Wobec rodziców zachowywały się arogancko i od razu było wiadomo, że tak zwana władza rodzicielska nie ma tu zbyt wiele do powiedzenia. Czynności oficjalnego przesłuchania należało jednak wykonać, ale w obecności rodziców dziewczęta bez mrugnięcia okiem zeznawały, że ich jedyna wina to to, że wypiły trochę piwa i paliły papierosy. Rodzice, poirytowani całą sytuacją, mieli pretensje o to, że policjanci w tak błahej sprawie urządzili wielką akcję i ściągali ich z domu. Matka Sary M. po prostu wzięła córkę za rękę i, nie reagując na protesty policjantki, wyszła z komendy, twierdząc, że policjanci nie mają prawa ich tu przetrzymywać. Policjanci zastanawiali się, co zrobić z wiedzą przekazaną im przez Karolinę C. i potwierdzoną przez Sarę M. i Jolantę Esz. Materiał filmowy z rozmów z nieletnimi nie miałby wartości przed sądem rodzinnym, bo wszystkie czynności procesowe wykonywane z nieletnimi muszą odbywać się w obecności rodziców lub prawnych opiekunów, albo w ostateczności w obecności psychologa. Policjanci, ujawniając te nagrania komukolwiek, naraziliby się na odpowiedzialność dyscyplinarną. Uznali, że pokazując te nagrania rodzicom dziewcząt, ryzykowaliby, że mogliby oni uznać je za bzdury wymyślone przez konfabulantki, co nie jest dziwne u dziewcząt w tym wieku. Rodzice mogliby dojść do wniosku, że ich dzieciom musiała się w komendzie dziać krzywda i musiały być mocno przerażone, jeśli zdecydowały się opowiadać takie rzeczy. Od takiego przekonania do skargi na policjantów już bardzo bliska droga, a sprawa nie ruszyłaby ani na krok. W następnych dniach rozpoznano dokładnie sytuację rodzinną dziewcząt. Zarówno matka Sary M., jak i Karoliny C. wychowywały je same, a o obu z nich w środowisku panowała marna opinia. Nie były nigdzie legalnie zatrudnione, utrzymywały się z bliżej nieokreślonej pracy na czarno, aby pobierać zasiłki i przyznane alimenty. O jednej z nich sąsiadka wyraziła się dosadnie, że zmienia facetów częściej niż ona majtki, więc policjanci już o więcej nie pytali. Opiekunem prawnym Jolanty Esz był jej ojciec, ale dziewczynę tak naprawdę wychowywała 70-letnia babcia. Kobieta schorowana i więcej czasu spędzająca w szpitalach i w kolejkach do lekarzy niż w domu. On był kierowcą ciężarówki, więc też z reguły przebywał poza domem. Na konstruktywną współpracę ze strony tych rodziców nie można było więc liczyć. Postanowiono podejść do zagadnienia z innej strony. Analizując dane skopiowane ze smartfonów dziewcząt, ustalono 7 numerów rejestracyjnych różnych samochodów i ustalono ich właścicieli. Szukano także Dagmary O. oraz ochroniarza, który z nią współpracował. Ze znalezieniem tego ostatniego nie było problemu, gdyż w galerii pracował tylko jeden ochroniarz z policyjną przeszłością, 57-letni Adam Esz. Jednak rozmowa z nim niczego nie zmieniła. Doświadczony były policjant doskonale wiedział, co mu grozi, gdyby przyznał się do współudziału w szantażu, czy chociażby do nielegalnego pozyskiwania danych. Konsekwentnie twierdził, że o niczym nie wie i zupełnie nie kojarzy jakiejkolwiek Dagmary czy nieletnich prostytutek. Był jednak bardzo podenerwowany, czego pomimo starań nie potrafił ukryć, więc policjanci wiedzieli, że trafili na właściwego człowieka. Gdy w końcu powiedzieli dokładnie, o co go podejrzewają, stwierdził, że pewnie małolaty były przeganiane przez ochronę z galerii, bo kradły i teraz próbują mścić się za to, opowiadając głupoty. Policjanci nic więcej z niego nie wydobyli, pomimo odwoływania się do jego poprzedniej służby w policji i obietnic, że uniknie konsekwencji. Zbyt dobrze wiedział, że takie obietnice rzadko są dotrzymywane. Ponadto ustalając adresy właścicieli samochodów, ochroniarz musiał korzystać z policyjnej bazy informacyjnej, najprawdopodobniej zaś pośrednictwem któregoś z obecnie pracujących jego kolegów. Mówiąc o czymkolwiek, musiałby wydać tę osobę, a tego zrobić nie chciał. Poszukiwania Dagmary O. trwały trochę dłużej, mimo że jej dane personalne ustalono dosyć szybko. Zatrzymano ją dopiero w marcu 2015 roku podczas przypadkowej kontroli drogowej. Okazało się, że przeprowadziła się do innej miejscowości, gdzie zamieszkała u siostry. Przewieziono ją do Komendy Miejskiej Policji w G i tam przepytano. Także bez efektów. 25-latka chętnie odpowiadała na wszelkie pytania, oprócz tych, które dotyczyły galerii handlowej i nieletnich dziewcząt. Kiedy rozmowa schodziła na ten temat, Dagmara O. natychmiast robiła się nerwowa i twierdziła, że do galerii chodziła tylko na zakupy i być może kogoś tam poznała, ale nie była to bliska znajomość. Nie zna więc żadnych imion, ani tym bardziej nazwisk. Jednak oczom policjantów nie umknęło drżenie jej rąk i fakt, że była tymi pytaniami bardzo zdenerwowana. Dopiero po godzinie przyznała, że znała kilka nieletnich prostytutek, ale twierdziła, że nie miała z nimi bliższych kontaktów. Ot rozmawiała z dziewczętami, które wyglądały na mocno pogubione i próbowała im pomóc. Kiedy policjanci zrozumieli, że z niej także nic nie wydobędą, została zwolniona. Po fiasku dotychczasowych działań policjanci zaczęli zwozić do komendy mężczyzn ustalonych na podstawie fotografii tablic rejestracyjnych znalezionych w smartfonach dziewcząt. Sześciu z nich szybko przyznało się do korzystania z usług nieletnich prostytutek, ale solennie zapewniali, że inicjatywa zawsze wypływała ze strony dziewcząt, a oni bardzo skrupulatnie sprawdzali, czy mają one na pewno więcej niż 15 lat. Doskonale wiedzieli, że korzystanie z usług prostytutek, nawet tych nieletnich, nie jest karalne powyżej tego wieku. Na temat szantażu nie chcieli rozmawiać, ale dwóch oględnie przyznało, że płacili po pewnym czasie jakieś kwoty, bo okazało się, że wredne małolaty jakimś nieprawdopodobnym sposobem ich odnalazły. Żaden nie palił się do udziału w procesie przeciwko szantażystkom. Każdy z sześciu mężczyzn był żonaty, kilku miało dzieci. Wszyscy chcieli o sprawie jak najszybciej zapomnieć i prosili policjantów o dyskrecję. Policjanci po rozmowach z nimi nabrali przekonania, że nie mają do czynienia z pedofilami i przestali się dziwić, że tak łatwo mogły ich szantażować nieletnie dziewczęta. Ci mężczyźni prawdopodobnie pod wpływem chwili nawiązali kontakty seksualne z dziewczynami, a kiedy przyszło opamiętanie, było już za późno i byli przerażeni ewentualnymi konsekwencjami tej znajomości, gdyby sprawa się wydała. Dlatego płacili nawet spore kwoty i próbowali o wszystkim zapomnieć. Kiedy w komendzie pojawiła się rodzina Pawła U., który popełnił samobójstwo, policjanci mieli nadzieję, że przynajmniej z tej strony otrzymają wsparcie i uda się wytoczyć sprawę o szantaż, a może nawet o doprowadzenie do samobójstwa. Dowód był dosyć mocny, bo fotografię samochodu samobójcy znaleziono w smartfonie Sary M., a jego numer telefonu u Karoliny C. Jednak kiedy jeden z policjantów przedstawił matce i bratu nieżyjącego Pawła U. koncepcję, przez kogo i z jakiego powodu mógł on być szantażowany, ci zrobili mu dziką awanturę. Krzyki i oskarżenia, że próbuje szkalować pamięć zmarłego, że zamiast szukać prawdziwych szantażystów, usiłuje z ich bliskiego zrobić przestępcę i obrzydliwego pedofila, słychać było aż na korytarzu. Matka samobójcy zabrała przyniesione ze sobą dokumenty z wypłatami bankowymi i razem z jego bratem, silnie wzburzona, opuściła komendę. Pomimo, że w tej sytuacji policjanci nie mieli praktycznie żadnej szansy na jakiekolwiek zeznania osób pokrzywdzonych na skutek szantażu, postanowili ponownie przesłuchać wszystkie trzy dziewczyny. Decyzja taka miała zostać podjęta, ponieważ jeden z naczelników po obejrzeniu filmu z zapisem rozmów z nimi stwierdził, że to niemożliwe, aby nastolatki, użył innego słowa, nie puściły farby na protokół po zastosowaniu prawidłowej taktyki przesłuchania. Oficer ten podjął się osobistego przesłuchania jednej z dziewcząt, a mianowicie Karoliny C. Trudno odtworzyć przebieg tej czynności, ale plotka głosi, że naczelnik poległ i poddał się już po upływie pół godziny, kiedy nastolatka w obecności swojej matki ze znudzoną miną, żując gumę, niezmiennie odpowiadała na pytania, twierdząc, że albo nic nie wie na ten temat, albo że nie pamięta, co tego dnia robiła. Uważniej spojrzała na naczelnika, tylko kiedy zażądał, aby przestała żuć gumę. Po chwilowym zastanowieniu stwierdziła, że nie ma zamiaru, a jej matka tylko bezradnie wzruszyła ramionami. Przesłuchania nic nowego nie wniosły i sprawę zamknięto. Jedynym efektem tych wszystkich działań było to, że według rozpoznania policjantów dziewczyny zniknęły z galerii handlowej w G. Dariusz Gizak. Niektóre okoliczności zdarzeń i inicjały osób zostały zmienione.